wyszedł z biblioteki. Tuż za nim podążał mężczyzna, którym był Anatolij Gorski, pracownik ambasady radzieckiej, a w rzeczywistości oficer NKWD, który od 1940 roku w Londynie prowadził kilku agentów. Biblioteka, w której spotkał się z Kern Crossem, była jednym z kilku punktów kontaktowych. Najbardziej lubił Kensington Park, koło radzieckiej ambasady. Na rogu rozstali się. Kern Cross wsiadł do samochodu i pojechał do swojego londyńskiego mieszkania, zaś Gorski ruszył w stronę przystanku autobusowego. Wśród kilku książek, które trzymał pod pachą, była ta, którą wziął od Kern Crossa. W jej okładkach były wklejone bibułki z meldunkami. Gorski jeszcze nie wiedział, jak ważne wiadomości będzie mógł już niebawem przekazać do centrali w Moskwie. John Kern Cross, który pracował dla radzieckiego wywiadu prawdopodobnie od 1934 roku, miał dostęp do ważnych źródeł. Nadzwyczajny intelekt i zdolności sprawiły, że został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Potem był sekretarzem lorda Hankeya, na którego biurko trafiały tajne materiały dotyczące działalności brytyjskich służb specjalnych. Jednak dopiero praca w Bletchley Park, gdzie brytyjscy kryptolodzy odczytywali niemieckie depesze, umożliwiła mu zbieranie najtajniejszych informacji o niemieckich planach. Choć już od lata 1941 roku wywiad brytyjski na polecenie premiera Winstona Churchilla informował Rosjan o najważniejszych ustaleniach, naiwnie ukrywając, że pochodzą z dekryptażu Enigmy, to materiały zebrane przez Kern Crossa dawały Rosjanom pełny przegląd sytuacji. W ten sposób w kwietniu 1943 roku dowiedzieli się o planowanej ofensywie. W końcu miesiąca wywiad brytyjski przekazał materiały na ten temat, ale informacje od Kern Crossa były pełniejsze. Stalin, przeżywając euforię po stalingradzkim zwycięstwie, gdy jego otoczenie, a potem prasa i cały naród zaczęli chwalić militarny geniusz swojego przywódcy, bał się niemieckiej ofensywy. Zdawał sobie sprawę, że do zwycięstwa jeszcze daleko i błąd w ocenie wroga może zmienić sytuację. Niemcy zostali pobici, ale nie pokonani. Wciąż stanowili potęgę gospodarczą i militarną, a mimo wielkich strat na froncie, Hitler miał coraz większe rezerwy do swojej dyspozycji. Właśnie w roku 1943 niemieckie możliwości zaczęły gwałtownie wzrastać. Stało się tak ze sprawą oddania Ministerstwa Uzbrojenia w ręce Alberta Speera i wyposażenia go w bardzo duże uprawnienia. 37-letni architekt z przerażeniem odkrywał nieprawdopodobne marnotrawstwo w wojennej gospodarce. Z raportów komisji wizytujących na jego polecenie zakłady produkcyjne wynikało, że można osiągnąć jeszcze bardzo dużo. Na przykład ze 117 zakładów dywanowych zaledwie 5 dawało 90% całej produkcji. Speer nakazał zamknięcie pozostałych 112 i przeznaczenie ich maszyn i robotników do produkcji zbrojeniowej. W 1942 roku 23 firmy produkowały 300 typów szkieł pryzmatycznych. W wyniku interwencji Speera liczbę rodzajów szkieł zmniejszono do 14 i zlecono ich produkcję 7 zakładom. Uzbrojenie strzeleckie dla samolotów w 1942 roku wytwarzały 334 zakłady. Nowy minister doprowadził do tego, że liczbę producentów ograniczono do 64. Efektem porządku w przemyśle był ogromny wzrost wydajności i niewiarygodna wprost oszczędność czasu i materiałów. Na przykład do produkcji silników lotniczych BMW 801 w końcu 1942 roku zużywano 10-krotnie mniej ołowiu niż w 1940 roku, 7-krotnie mniej miedzi, 6-krotnie mniej cynku i o połowę mniej aluminium. Zważywszy, że w końcu 1942 roku wyprodukowano bez mała 4000 tych silników, oszczędności miały swoje znaczenie. Wehrmacht otrzymywał nową broń. Rok 43 okazał się przełomowym dla wojsk pancernych, które wyposażono w wiele typów doskonałych pojazdów bojowych, zdecydowanie górujących nad pojazdami wrogów. Produkcję czołgów Panther uruchomiono w styczniu 43 roku i w pierwsze egzemplarze gotowe były do służby frontowej miesiąc później. Hitler widział nowe czołgi na poligonie i był przekonany, że poradzą sobie z radzieckimi T-34, które dotychczas górowały nad niemieckimi wozami bojowymi grubością i ukształtowaniem pancerza, siłą armaty, szybkością i zwrotnością. Czołgi Panther były doskonałymi pojazdami pancernymi rozwijającymi dużą prędkość i bardzo zwrotnymi, co osiągnięto dzięki zastosowaniu mechanizmu umożliwiającego ruch gąsienic w przeciwstawnych kierunkach. Mogły zakręcać w miejscu. Pochylone, grube płyty pancerne dobrze chroniły załogę, a pociski z rdzeniem wolframowym, wystrzeliwane z długolufowej armaty kalibru 75 mm, mogły przebić pancerz każdego radzieckiego czołgu. Pierwsze Pantery miały też wady. Złe systemy chłodzenia, przeniesienia napędu i zawieszenia uniemożliwiły użycie ich w walce. Dopiero czołgi późniejszych wersji A i G okazały się groźnymi przeciwnikami radzieckich T-34. Wojska niemieckie miały otrzymać jeszcze potężniejszą broń – ciężkie czołgi Tiger, którym nie mógł sprostać żaden radziecki wóz bojowy. Pancerz o grubości 100 mm, osłaniający najważniejsze miejsca, czynił czołg niemalże niewrażliwym na wybuchy radzieckich pocisków, zaś jego armata kalibru 88 mm, najlepsze działo, jakie wyprodukowano na świecie, mogła zniszczyć każdy radziecki czołg z odległości około 1200 metrów. Zaś one musiały zbliżyć się na odległość 500-600 metrów, aby oddać skuteczny strzał. Te kilkaset metrów decydowało o wyniku ogniowego pojedynku. Dzięki błędowi niemieckiego dowództwa Rosjanie bardzo wcześnie dowiedzieli się o istnieniu tych czołgów. W sierpniu 1942 roku cztery Tygrysy wysłano na front pod Leningradem, aby je wypróbować. Musiały walczyć w bardzo niekorzystnym, zalesionym i bagiennym terenie i zostały zniszczone ogniem radzieckich dział przeciwpancernych. Jednakże ich pojawienie się na polu bitwy zaalarmowało radzieckie dowództwo, które zdało sobie sprawę, że wkrótce nie cztery takie wozy bojowe, lecz setki wyjadą na bitewne pola i chronione grubym pancerzem, silnie uzbrojone, będą roznosiły radziecką obronę. Dlatego Rosjanie podjęli nerwowe działania mające na celu uzbrojenie wojsk w pojazdy, które mogłyby przeciwstawić się Tygrysom. Zadanie było tym pilniejsze, że próby przeprowadzone w styczniu 1943 roku, gdy udało się zdobyć nieuszkodzony egzemplarz tego czołgu, wykazały, że pociski z 76-mm działa T-34 nie przebijają pancerza niemieckiego czołgu. Ale już w zakładach imienia Kirowa w Czelabińsku trwały prace nad skonstruowaniem ciężkiego, samobieżnego działa. 4 stycznia 1943 roku konstruktor wywiązał się z zadania, a wówczas kazano załodze zakładu w Czelabińsku zbudować prototyp w ciągu 25 dni. Termin, choć karkołomny, został dotrzymany. Tak powstało działo samobieżne Su-152 z potężną armatochaubicą kalibru 152 mm, wystarczająco silną, aby zniszczyć Tygrysa. Ale Niemcy nie powiedzieli ostatniego słowa. W styczniu 1943 roku zakłady Henschela otrzymały zamówienie na jeszcze potężniejszy czołg Königstiger, osłonięty z przodu pancerzem o grubości 180 mm i uzbrojony w armatę kalibru 88 mm. Przełomowi w rozwoju broni pancernej, decydującej obok lotnictwa o wyniku walk na frontach II wojny światowej, towarzyszył wzrost liczebności Wehrmachtu z 8 410 tysięcy w 1942 roku do 9 480 tysięcy w 1943 roku, gdy wojska niemieckie osiągnęły najwyższy stan w całej wojnie. Gdzie uderzą, aby odzyskać inicjatywę strategiczną utraconą pod Stalingradem? Linia frontu biegła przez 1600 kilometrów od Leningradu do Rostowa nad Morzem Azowskim. Zanim Kern Cross przesłał przez Gorskiego odszyfrowane dokumenty, generał Żukow wskazał na rejon Kurska. Tam na południe od Moskwy front wybrzuszał się, tworząc tak zwany Występ Kurski. Taka sytuacja powstała w lutym 1943 roku, gdy armie trzech frontów wyparły Niemców z rejonu tego miasta, będącego ważnym węzłem komunikacyjnym. Odzyskanie go pozwoliłoby Niemcom usprawnić transport wzdłuż frontu i ułatwić zaopatrzenie armii, przerzut wojsk i podobne poczynania. Rosjanie zaś chcieli za wszelką cenę utrzymać Kursk i ta determinacja wskazywała, że nie wycofają się bez względu na to, jak wiele ofiar pochłonie obrona. A więc uderzając tam, można byłoby zniszczyć trzon Armii Czerwonej. Z taką propozycją wystąpił feldmarszałek Erich von Manstein i Hitler szybko ją podchwycił. 18 lutego 1943 roku Hitler przybył do kwatery głównodowodzącego Grupą Armii Południe feldmarszałka Ericha von Mansteina w Zaporożu. Wygłosił tam przemówienie do oficerów. Mówił: wynik decydującej bitwy zależy od was. 1000 kilometrów od granic III Rzeszy waży się los niemieckiego dzisiaj i jutro. Coraz więcej i więcej dywizji zmierza na front wschodni. Niezwykła broń, dotąd nieznana, jedzie do was. Skala niemieckich przygotowań, o której informował wywiad, sprawiła, że Stalin zareagował bardzo nerwowo. Uważał, że należy wykorzystać atut, jakim była wiedza o zamiarach wroga, i uprzedzić go. Uderzyć z całą mocą, zanim Niemcy będą gotowi do ofensywy. Żukow oponował. Jego zdaniem rozsądniejsze byłoby przygotowanie armii w kurskim występie do obrony, wyhamowanie impetu niemieckiego uderzenia i wprowadzenie do walki rezerw, które przesądziłyby o wyniku bitwy. Taką propozycję przedstawił 8 kwietnia 1943 roku, spodziewając się, że wódz naczelny odrzuci ją, jak to zwykle bywało w niedalekiej przeszłości, i uprze się przy swoim pomyśle ataku uprzedzającego. Tymczasem Stalin zwołał naradę na 12 kwietnia, cierpliwie wysłuchał opinii dowódców frontowych, z których wszyscy poparli ten projekt, i wydał rozkaz utworzenia linii obronnych, które oparłyby się niemieckiemu uderzeniu. Zaakceptował więc projekt Żukowa, co prawdopodobnie uchroniło Armię Czerwoną przed klęską. Pod Kurskiem zaczęto budować gigantyczny system obronny, 8 pasów na głębokości do 300 kilometrów. Łączna długość transzei i rowów łączących wyniosła 10 tysięcy kilometrów. Stanowiły one dobre oparcie dla 1 336 000 żołnierzy, wspieranych przez ponad 19 tysięcy dział i moździerzy, 3444 czołgi i 2172 samoloty. Siły radzieckie znacznie przewyższyły niemieckie. Dowódcy musieli jednak odpowiedzieć na pytanie, jak rozmieścić te wojska. Błędna ocena nieprzyjacielskich zamiarów, rozproszenie wojsk, skoncentrowanie ich poza rejonami głównych uderzeń dałyby Niemcom przewagę i mogły prowadzić do klęski. Czy w podjęciu najważniejszych dla wyniku bitwy decyzji pomogły im informacje przekazywane przez wywiad brytyjski? Zapewne tak, ale Rosjanie nigdy się do tego nie przyznali. Dowódca frontu centralnego, generał Konstanty Rokossowski, uznał, że z 360 kilometrów, jakie obsadziły jego armię, najbardziej zagrożony jest odcinek o długości 35 kilometrów w rejonie miasta Ponyri. Tam właśnie skierował 80% czołgów, 70% artylerii i 60% żołnierzy. Generał Mikołaj Watutin, dowódca frontu Woroneckiego, zdecydował, że z pasa o długości 244 kilometrów, które miały bronić jego armię, liczące 626 tysięcy żołnierzy, najbardziej narażony na niemieckie ataki jest odcinek o długości 164 kilometrów. I tam skoncentrował 90% czołgów, 83% żołnierzy i 86% artylerii. W odwodzie pozostało potężne zgrupowanie stepowego okręgu wojskowego generała Iwana Koniewa, którego armie mogły wesprzeć słabnące w boju jednostki pierwszorzutowe. Jak się okazało, odegrały one ogromną rolę. W końcu czerwca masy ludzi i sprzętu zgromadzone na froncie wijącym się przez setki kilometrów w rejonie miasta Orzeł, Kursk i Charków były gotowe do boju. Mieli wyhamować niemieckie uderzenie i zadać rozstrzygający cios. Niemcy skierowali do rejonu planowanej bitwy 9. i 2. Armię Ogólnowojskową, 4. Armię Pancerną oraz grupę operacyjną Kempf, łącznie 900 tysięcy żołnierzy, 10 tysięcy dział i moździerzy, 2700 czołgów i 2050 samolotów. Plan zakładał, że 5 lipca 1943 roku o godzinie 3 nad ranem rozpoczną dwugodzinne przygotowanie artyleryjskie, po którym uderzą główne siły. Niemieccy dowódcy chcieli potęgą ognia i stali przełamać radziecką obronę i jak najszybciej dojść do Kurska. Zdecydowali się rzucić do walki niemalże wszystkie wojska, nie pozostawiając odpowiednich odwodów. Nie docenili sił i przygotowań obronnych Rosjan. Nie przewidzieli, że ich plany nie stanowią tajemnicy dla wroga. Ta batalia, która miała ostatecznie przesądzić o wyniku wojny na wschodzie, pochłaniała Stalina do tego stopnia, że działania polityczne i dyplomatyczne przesunął na drugi plan. Nie zaniedbywał oczywiście namawiania sojuszników, aby utworzyli drugi front w 1943 roku, do czego zobowiązali się rok wcześniej, ale sam nie wierzył, że może do tego dojść. Tymczasem w polityce nastąpił gwałtowny zwrot, bardzo korzystny dla planów Stalina. Radio berlińskie podało 13 kwietnia 1943 roku wiadomość o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Trzy dni później władze radzieckie opublikowały oficjalny komunikat. Goebbelsowska banda kłamców przez ostatnie 2 lub 3 dni rozpuszcza ohydne i oszczercze sfabrykowane przez siebie wiadomości o rzekomych masowych rozstrzeliwaniach przez radzieckie organy w rejonie Smoleńska na wiosnę 1940 roku. Niemieckie oświadczenie nie pozostawia wątpliwości co do tragicznego losu byłych polskich jeńców, którzy w 1941 znajdowali się na obszarach na zachód od Smoleńska, gdzie byli zatrudnieni przy robotach budowlanych, i tych, którzy z wieloma ludźmi radzieckimi, mieszkańcami smoleńskiego obwodu, wpadli w ręce niemieckich katów po wycofaniu się wojsk radzieckich ze Smoleńska. Niemcy usiłują zrzucić na Rosjan winę za własne straszliwe zbrodnie. Ci zawodowi niemieccy mordercy, którzy zamordowali setki tysięcy polskich obywateli w Polsce, nie przekonają nikogo takimi kłamstwami i oszczerstwami. Ten komunikat zawierał wyraźne wskazanie, w jaką stronę pójdzie radziecka polityka. Wyprzeć się wszystkiego i zrzucić winę na Niemców. Szanse na to, że wielu ludzi w to uwierzy, były duże, gdyż o niemieckich zbrodniach było powszechnie wiadomo. Masowe egzekucje, łapanki i wywózki na przymusowe roboty, branie zakładników, pacyfikacja getta warszawskiego, która rozpoczęła się 19 kwietnia 1943 roku, zakładanie obozów śmierci. Radzieckie zbrodnie jeszcze nie były znane. Co więcej, możliwość udowodnienia, że polskich oficerów wymordowali NKWD-ści, była niewielka. Oni zaś łatwo mogli sfabrykować dowody wskazujące na Niemców jako sprawców, i tak się stało. Nie było też szans, aby jakąkolwiek akcję polskiego rządu w sprawie zbrodni katyńskiej poparły zachodnie mocarstwa. Churchill i Roosevelt, którzy nie reagowali na informacje o mordowaniu setek tysięcy Żydów, nie mogli wykonać najmniejszego gestu solidarności z rządem polskim w sprawie 10 000 zamordowanych oficerów. Niemcy podali, że w Katyniu znaleziono ciała 10 000 oficerów, co nie odpowiadało prawdzie. W Lesie Katyńskim zamordowano i pochowano 4231 polskich jeńców, zaś w Miednoje i w Piatichatkach ponad 11 000 jeńców. Lecz o istnieniu tych masowych grobów w 1943 roku nie wiedziano. Mocarstwa demokratyczne nie chciały zrazić do siebie wschodniego sojusznika, który przejął ciężar wojny. Premier Władysław Sikorski nie mógł nie zareagować na odkrycie katyńskich grobów. Ból i oburzenie Polaków były wielkie. W kraju i na emigracji oczekiwano od niego zdecydowanego działania. Ale rząd brytyjski przestrzegał go przed zbyt daleko idącymi krokami. Premier Churchill powiedział Sikorskiemu: jest wojna, którą musimy wygrać. To nie jest czas na kłótnie. 16 kwietnia rząd polski wystosował apel do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie okoliczności zamordowania polskich oficerów w Katyniu. Działanie Sikorskiego nie przesądziło więc o winie NKWD, ani nie sprecyzowało żadnego oskarżenia radzieckiego systemu. W tym samym czasie z propozycją podobną do Polski wystąpił do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża rząd niemiecki. Dla Stalina był to już argument wzmacniający jego reakcję, tym bardziej, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż uzależnił wysłanie specjalnej komisji do Katynia od zgody Związku Radzieckiego. Na miejsce zbrodni pojechała więc międzynarodowa komisja zorganizowana przez Niemców. W jej składzie był tylko jeden przedstawiciel państwa neutralnego, Szwajcarii, a poza nim byli tam jedynie naukowcy z państw okupowanych lub sojuszniczych – Finlandii, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Francji, Holandii i Czech. Stalin miał więc wystarczająco dużo możliwości, aby odrzucić oskarżenia i rozpocząć akcję przeciwko Polsce. Od dawna czekał na okazję, którą mógłby wykorzystać do zerwania stosunków z rządem polskim. Teraz okazało się, że taką okazją stała się zbrodnia popełniona na jego rozkaz. Premier Churchill usiłował interweniować, aby nie dopuścić do rozłamu w stosunkach polsko-radzieckich. W depeszy, którą wysłał do Stalina 24 kwietnia, usiłował tłumaczyć działania Sikorskiego i jakby przepraszać za nie. Jego, Sikorskiego, sytuacja jest bardzo trudna. Jest daleki od zajmowania postawy proniemieckiej czy przymierza z Niemcami. Jest jednak zagrożony obaleniem przez Polaków, którzy uważają, że nie jest wystarczająco efektywny przeciwko Sowietom. Jeżeli odszedłby z urzędu, moglibyśmy mieć kogoś gorszego. Dlatego mam nadzieję, że pana decyzja przerwania stosunków może być odczytana raczej jako poważne ostrzeżenie i nie zostanie podana do publicznej wiadomości, dopóki inne rozwiązanie nie zostanie rozważone. Publiczne ogłoszenie zerwania uczyni największą możliwą szkodę Stanom Zjednoczonym, gdzie Polacy są liczni i wpływowi. Stalin nie miał jednak zamiaru wypuścić z rąk takiej okazji. Znakomicie wieńczyła jego działania przeciwko sojuszowi z Polską, które rozpoczął 2 miesiące wcześniej. W lutym 1943 roku nakazał podjęcie akcji propagandowej, której celem miało być wykazanie, że powojenna granica Polski powinna biec wzdłuż linii Kerzona, co oznaczało, że Związek Radziecki zatrzymałby ziemie polskie zajęte we wrześniu 1939 roku. W Charkowie, odbitym przez radzieckie wojska, zorganizowano posiedzenie ukraińskiego rządu. Aleksander Kornijczuk, późniejszy wicekomisarz spraw zagranicznych, mówił: wydaje się, że w ciężkich czasach, w jakich żyją Polacy, wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa powinno jednoczyć to samo narodowe uczucie i ta sama święta myśl – wypędzenie Niemców. A jednak nie, są duże grupy Polaków w Londynie, które czynią wszystko, aby rozbić zjednoczony front wrogów Hitlera. Polska szlachta niczego się nie nauczyła. Oni nigdy nie uznają ukraińskiego narodu. Niedługo potem, 2 marca, agencja TASS opublikowała artykuł oskarżający Polaków o negowanie praw Ukraińców i Białorusinów. Wbrew karcie atlantyckiej, nawet lord Curzon, wrogi wobec Związku Radzieckiego, rozumiał, że Polska nie może żądać ukraińskich i białoruskich ziem, pisała gazeta, będąca organem partii komunistycznej, co stanowiło oficjalną wykładnię zamierzeń radzieckiego rządu. Tak tworzono odpowiednią atmosferę dla narodzin organizacji, która miała stać się narzędziem stalinowskiej polityki wobec Polski i zapleczem rządu w kraju, do którego w pościgu za Niemcami wkroczyłaby Armia Czerwona. Stalin nadzwyczaj konsekwentnie realizował leninowską wizję stworzenia wzdłuż granic Związku Radzieckiego wianuszka państw socjalistycznych. W marcu 1943 roku powstał Związek Patriotów Polskich i natychmiast jego organ prasowy, Wolna Polska, ogłosił, że celem Polaków jest odzyskanie każdej piędzi polskiej ziemi, a nie wysuwanie żądań wobec ziem innych narodów. Szybko też znalazły się tam ostre ataki na rząd polski. Było więc oczywiste, że Stalin przygotowuje nowy, spolegliwy wobec siebie rząd, gotowy zaprowadzić ustrój socjalistyczny w Polsce wyzwolonej od Niemców. Ale czy miał już pomysł, jak pozbyć się prawowitego rządu premiera Sikorskiego, z którym nawiązał stosunki dyplomatyczne oficjalnie, uznając go jako jedynego reprezentanta narodu? Kampania propagandowa, którą rozpoczął w lutym 1943 roku, i utworzenie Związku Patriotów Polskich wskazywały jednoznacznie, że szuka pretekstu, aby zerwać te stosunki, które przeszkadzały w realizacji jego planów. Odkrycie grobów katyńskich i reakcja premiera Sikorskiego dawały mu taki pretekst. Dziennik Prawda kontynuował kampanię przeciwko rządowi Rzeczypospolitej Polskiej. Goebbelsowskie kłamstwa zostały podjęte nie tylko przez jego niemieckich pismaków, ale ku powszechnemu zdziwieniu, a także przez ministerialne koła generała Sikorskiego. Polskie Ministerstwo Informacji doskonale zna cel niemieckiej prowokacji i powinno powiedzieć sobie: znamy kłamstwa niemieckiej propagandy i rozumiemy cel ostatnich rewelacji. Tymczasem wbrew temu Ministerstwo Informacji nie potrafi wymyślić nic lepszego niż apel do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o śledztwo w sprawie czegoś, co nigdy nie istniało lub raczej zostało sfabrykowane przez katów z Berlina, którzy teraz usiłują przypisać swoje zbrodnie organom radzieckim. Nie powinno dziwić, że także Hitler apeluje do Międzynarodowego Krzyża. Stalin miał już pretekst, na który czekał od dawna i zamierzał go wykorzystać. Nakazując radzieckiej prasie pisać o niemieckich kłamstwach, mógł oskarżać rząd polski o sprzyjanie hitlerowskim Niemcom, a nawet o kolaborację. W istocie 21 kwietnia Prawda zamieściła na pierwszej stronie redakcyjny artykuł. Fakt, że antyradziecka kampania rozpoczęła się równocześnie w prasie niemieckiej i polskiej i prowadzona jest na tej samej podstawie, ten zadziwiający fakt pozwala przypuszczać, że kampania jest wynikiem porozumienia między niemieckim okupantem w Polsce i prohitlerowskimi elementami ministerialnych kół Mister Sikorskiego. Oświadczenie rządu polskiego wykazuje, że prohitlerowskie elementy mają wielkie wpływy w polskim rządzie i podejmują nowe kroki, aby pogorszyć stosunki między Polską i Związkiem Radzieckim.